I takie pytanie może, tak, że skąd ta w ogóle moc ma być? Co jest największym źródłem mocy Bożej? 1 Koryntian, 1 rozdział, od 20 wersetu Paweł mówi, gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto podobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I później jeszcze od drugiego rozdziału, pierwszy werset. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I wiecie, to jest coś, co powinno być ciągle naszym ustawicznym pragnieniem. Doświadczanie mocy Boga. Nie tylko jakaś teoria, nie jakaś nauka, ale moc Boga. Wiecie, ja sobie zdałem sprawę ostatnio, że gdyby nie moc Boga, mnie by nie było dzisiaj tutaj. Ja się nie nawróciłem przez jakieś fajne po prostu kazanie. Po prostu mnie spotkała moc Boża, która mnie uwolniła. Prawdopodobnie gdyby nie ta moc Boża, to ja za 2-3 dni bym wrócił do picia. Ale spotkałem się z mocą Bożą, która mnie powaliła i uwolniła mnie. I to jest coś, co po prostu my potrzebujemy tego codziennie. Kościół tego potrzebuje codziennie. Doświadczania mocy Boga. Gdzie ta moc jest głównie zdeponowana? To, co wam przeczytałem, to, co Paweł mówi, całe zrozumienie praktycznie Ewangelii, ono mówi, cała moc Boża jest zdeponowana w Golgocie. W tym, co Chrystus uczynił dla nas na krzyżu. W Jego zastępczej ofierze. Tu jest cała moc. Wszystko, co doświadczasz, to dlaczego ja byłem uwolniony, dlatego, że On tam był. Każde uzdrowienie, które wydarzyło się na ziemi, wydarzyło się dlatego, że Chrystus tam był. I tam na sobie miał nasze choroby. Tylko dlatego to się może dziać. W liście do Galacjan też apostoł Paweł mówi takie rzeczy w 3 rozdziale. O nierozumni Galacjanie, którzy was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania, rzeczywiście byłyby daremne? Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tutaj mówi to samą rzecz, że źródłem tej mocy, to wszystko, co kiedy on przyszedł do Galacji, kiedy głosiłem Ewangelię, kiedy wymalował Chrystusa na krzyżu przez usługiwanie swoje głoszenie, coś się wydarzyło. Były cuda, była moc, było objawienie chwały Bożej pośród nich. W jaki sposób? Oni tylko słuchali. Oni słuchali tego poselstwa i w momencie, kiedy w ich sercach Duch Święty wzbudził wiarę w to poselstwo, natychmiast była eksplozja mocy Bożej pośród nich. I to jest coś, czego my dzisiaj, wiecie, jako Kościół, my desperacko potrzebujemy. To, co Agnieszka powiedziała, my nie za wiele tego mamy. Ja się zgadzam. Nie jestem przez to w depresji, ale też nie chcę mieć postawy, że my mamy. Że już nic nie jest do znalezienia, że już ja już nic nie chcę szukać. Jest do znalezienia. Są pokłady takiej mocy Bożej, o którym mówi Słowo Boże i historia, że po prostu my nawet pojęcia nie mamy. Ja się czuję, że nawet byśmy nie liznęli nieraz tego. Wiecie, oglądałem wykład Lestera Samrola, powiedział wstrząsającą rzecz. Może wielu nie słyszało o nim, mąż Boży, on się słupana. Niesamowity też człowiek, niesamowity. To jest takie właśnie świadectwo uwolnienia Clarity. Sobie możecie to wpisać w internecie i znajdziecie. To jest niesamowite świadectwo. Niesamowite. W jakim to było kraju, Zbyszku?
W Indonezji.
Słuchajcie, bo była tak zdemonizowana kobieta, zamknęli ją w ogóle w więzieniu. To było świadectwo dla całego tamtego świata wtedy. Z wielu krajów naukowcy przyjeżdżali ją badać. Ze Stanów, z Rosji, naukowcy. Ona miała takie przeżycia, że demony się tak manifestowały, że jej ciało było podrapane. Nieraz im włosy wyrywała, miała te włosy. Badali te włosy, stwierdzali naukowcy, to nie należało do żadnego stworzenia na ziemi. Wszyscy się jej bali. Strażnicy, na których się spojrzała, rzuciła przekleństwo, umierali w tym więzieniu. Wszyscy się jej bali. I Bóg powiedział do Lestera Samlola, idź do tego więzienia. To jest niesamowity opis, wiecie. I wszyscy byli przy tym, byli naukowcy, byli ludzie. I widzieli moc imienia Jezus, widzieli, jak ta kobieta została uwolniona. Kiedy to się stało, prezydent Indonezji powiedział, daję ci stadiony, daję ci radio, daję ci telewizję. I wybuchło niesamowite przebudzenie. Setki tysięcy ludzi przyszły do Jezusa. I wiecie, ten człowiek, Lester Samron, opowiada taką rzecz. To jest człowiek, który on pamięta Smitha Wigglesworta, on go znał osobiście, on się z nim przyjaźnił. I mówi, bo możecie sobie wyobrazić, że gdyby Smith Wigglesworth już usługiwał w mocy i te ostatnie lata jego życia, że tam były ciągle tłumy pod jego domem. Mówi, chcę was rozczarować. Tam nikogo nie było. Bardzo często przychodziłem, byłem tylko sam. Znał innego człowieka, nie pamiętam nazwiska, mówi, na spotkaniach tego człowieka, on mówi, widział największą moc Bożą, jaką w życiu widział. Kończyny odrastały. Wszystko się działo. Mówi, poszedłem do tego człowieka kiedyś, mówi, też go odwiedzał. Poszedłem, on mówi, Lester mówi, 3 tygodnie u mnie nikogo nie ma. Nikogo nie było, żaden kaznodzieja, nie mówi, nikt. Nie są zainteresowani. Mało tego. Była ogromna fala krytyki na tych ludzi. Ogromna fala krytyki. Nie ze świata. Z tamtego kościoła ówczesnego. To jest kosmos. I sobie myślę, jak się stało, że oni to mieli, a my nie mamy. Co się wydarzyło w kościele? Może to się wydarzyło. Może Duch Święty przez tę falę krytyki był raniony i zasmucany. Byli ludzie, którzy byli pionierami, płacili cenę, okropną cenę płacili. Często w samotności, w postach, lata modlitw szukania Boga. Znajdywali coś, co perły, można powiedzieć, tak? Perły, skarby, które przynosiły owoce. I często byli odrzucani przez ich kościoły. To jest szok po prostu. I to jest tak, że my teraz nieraz musimy od nowa kopać i szukać. To jest tragedią. Wiecie, Samron on opowiadał, on miał po prostu, miał takie pragnienie, że odwiedzał miejsca w Anglii. Miejsca, gdzie coś się działo. Mówi, byłem na grobie Wesleya. I mówi, modliłem się i wołałem, Boże, daj mi to, co Wesley. Mówi, szedłem tam, gdzie była Armia Zbawienia. Mówi, Boże, chcę tego, co Armia Zbawienia. Mówi, odwiedzał wszystkie takie miejsca. Mówi, byłem na pagórkach, gdzie Wesley głosił, gdzie było przebudzenie. Wołałem, Boże, też chcę to mieć. I znalazł. Dzięki Bogu, tak? I miał. To jest coś, co jest do znalezienia. Wiecie, ta moc Boża, ona jest tak atrakcyjna, że kiedy to zaczyna się dziać, nawet jeśli, mówię, będzie ktoś, kto to krytykuje, tłumy do tego biegną. To jest nie do zatrzymania. To jest to samo się dzieje, co w czasach Jezusa. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Kiedy jest na jakimś miejscu, ludzie to znajdują, zaczynają w tym funkcjonować, tłumy do tego biegną. Mark Brezzi, też bardzo fajny człowiek, on na przykład opowiada, że on był współpracownikiem Kenneta Hagina, znaczy współpracownikiem, on miał łapać ludzi upadających na jego usłudze. I on opowiada jedno spotkanie, które zmieniło całe jego życie. Wiecie, ten Mark Brezzi, on miał plan. On sobie postanowił, że będzie pracował do 40 roku życia, a później już tylko będzie sobie podróżował. Był lekarzem. Bardzo dobrze zarabiał. Miał ogromną szansę zrealizować swój plan życia. Ale mówi, przyszło jedno spotkanie, które zmieniło wszystko. I to było spotkanie, mówi, kiedy właśnie Kenneth Hagin wezwał chorych w takim ogromnym namiocie modlitwy do przodu. Ludzie wyszli do przodu. I on mówi, Kenneth Hagin podniósł rękę, pierwszą osobę się pomodlił, ona upadła, ją złapali, drugą upadła, złapali. Ale mówi, do trzeciej podszedł, mówi, podniósł nad nią rękę i mówi, zachwiało go. I Mark Brezzi mówi, w tym momencie Bóg wszedł do namiotu, mówi, nie da się inaczej powiedzieć. Wszyscy wiedzieli, że on wszedł. To była tak namacalna obecność Boga. I mówi, to było kilkadziesiąt osób w rzędzie ustawionych i Kenneth Hagin pobiegł wzdłuż tych ludzi. I oni wszyscy upadli. Mówi, tam ktoś go złapał, posprzątali, następny rząd i tak mówi cały wieczór. I Mark Brezzi powiedział, widziałem każde uzdrowienie, jakie sobie możecie wyobrazić. Wszystkie choroby, jakie sobie tylko możecie wyobrazić, wszyscy natychmiast byli uzdrowieni. Wszyscy. My ich podnosiliśmy i tylko odkładaliśmy uzdrowionych ludzi z wszystkiego. To nieważne, czy on był na wózku, czy był ślepy, czy był chromy, to nie miało żadnego znaczenia. W sumie moc Boża zstąpiła i uzdrowiła wszystkich. I on po tym spotkaniu wrócił, mówi, do swojego pokoju. I mówi, zanim poszedł spać, klęknął i powiedział tak, Boże, jeśli to jest dostępne dla człowieka, jeśli w taki sposób Ty jesteś dostępny dla człowieka, Twoja moc jest dostępna, ja rezygnuję ze swoich planów. Ja już, mówi, nie chcę po prostu podróżować. Ja, mówi, chcę Ciebie szukać. Ja chcę to znaleźć. Ale mówi, ale Boże, obiecaj mi jedno, że Ty mi to dasz. Jeśli nie, to mówi, nie jestem zainteresowany. Szczerze. Mówi, jeśli nie będzie tej mocy w mojej usłudze, Boże, nie jestem zainteresowany. Nie chcę tego. I Bóg mu obiecał. I on też miał. Później on opowiada świadectwa też niesamowitej manifestacji chwały Bożej. Opowiada przecież takie świadectwo śmieszne, jak się raz modlili w zborze. Mieli takie pudełko i były powycinane z papieru, po prostu kawałki papieru, tak jak Paweł miał chustki, to oni mieli takie kawałki papieru. I się modlili o namaszczenie nad tym, żeby później to nosić chorym. I on mówi, raz właśnie mieli taką modlitwę, kiedy wzięli te pudełko, mówi, stanęli z tym pudełkiem, po prostu zaczęli się modlić i mówi, huknęło. Huknęło, mówi. Jemu się urwał film, mówi, jak otworzył oczy, to był ileś metrów tam od tego miejsca i tylko wszędzie fruwały te po prostu kawałki tych papierów pociętych. Mówi, ten drugi, mówi, brat, który się z nim modli, gdzieś od niego tam kilkanaście metrów i obaj leżą. I on mówi, leżę i tylko sobie myślę, Boże, jak ktoś tu jest chory, to niech on biegnie po te papierki po prostu, tak? I ludzie byli uzdrawiani przez to. Kiedy się modlili osobę, która siedziała na wózku inwalidzkim po prostu przez kilkadziesiąt lat, babcia taka, mówi, podeszli, zaczęli się o nią modlić i po prostu spłynęli po wózku. Nie byli w stanie wstać. Tak moc Boża przyszła, że po prostu spłynęli i czołgali się po prostu, musieli się wspinać po prostu pod ciężarem chwały Bożej, żeby po prostu opalić na ten wózek. Ta osoba oczywiście poszła uzdrowiona do domu. To jest coś, wiecie, co Bóg chce czynić w Kościele. Bóg chce to czynić pośród nas. To jest coś, co jest jakieś dziedzictwo, które jest do odnalezienia, które jest do odkopania. Bóg nie jest dla nas inny niż tam. Niż w tych wszystkich miejscach, gdzie tak się poruszał. Kocha nas tak samo. Współczuje tak samo chorym, jest miłosierny, jak tym chorym w Jerozolimie, tak samo w Świdniku i wszędzie indziej. Chce się poruszać, tak? I wiecie, chcę dzisiaj właśnie też poczytać coś z książki tego człowieka. Już kiedyś czytałem, ale inne fragmenty dziś będę czytał. Bosworta. Chrystus jest lekarzem. I powiem wam, kiedy czytam to, naprawdę coś niesamowitego się dzieje. I powiem wam, że wiele rzeczy, wielu mężów bożych różnych czytałem, ale jakoś szczególnie on mnie dotyka. I właśnie dlaczego? Dlatego, że wiecie, u niego właśnie wszystko się działo przez objawienie słowa. On nie twierdził, że dostał jakiś dar uzdrawiania. Wiecie, jeśli ktoś jest, kto ma dar uzdrawiania, no to fajnie jak on jest. Ale jak on wyjedzie, no to jest problem, bo ja nie mam daru uzdrawiania. No słabo, no nie mam chyba. Chyba nie mam, no to co, to się nie dzieje. Ten człowiek kompletnie tak nie działał. Ten człowiek, cała jego służba była oparta na tym, co ujrzał w Słowie Bożym. Co przeczytał w Słowie. Na objawieniu, które dostał ze Słowa. Więc kiedy on niósł te objawienie, dzielił się tym objawieniem, Duch Święty poświadczał objawienie. I głównie było to, nie tylko oczywiście, ale głównie było to oparte o Izajasza 53. Głównie, ale nie tylko. I przeczytam wam tak właśnie, jak się ta historia w ogóle z nim zaczyna. TBC, galopująca gruźlica. Prognoza była nieuchronną śmierć. Przyszłość stała się czarna. W tamtych czasach nie było żadnego lekarstwa na tę chorobę zabójcę w jej zaawansowanym stanie. Fred Bosworth podróżował do Fitzgerald w Georgii, aby się pożegnać z jego rodzicami. Lekarze ostrzegali go, że prawdopodobnie nie dożyje tego, aby mógł wyjechać w tę podróż, lecz Bóg trzymał swoją rękę nad tym młodym mężczyźnie. Przybył tam już umierający, a jednak potem żył dalej. Brat Bosworth spotkał się z metodystką. On był na skraju śmierci, ten człowiek. Z metodystką Matty Perry, biblijną kobietą, która wtedy przemierzała wzgórza Georgii i Karoliny, sprzedając Biblię i głosząc Ewangelię. Ona spojrzała w skupieniu na niego i powiedziała: Fredzie Bosworth, ty jesteś młodym człowiekiem, jesteś chrześcijaninem i gdybyś umarł dzisiaj, odszedłbyś prosto do niebios. Lecz ja jestem tutaj, aby ci powiedzieć, że jeśli umrzesz dzisiaj, będzie to najbardziej samolubny postępek, jaki zrobiłeś kiedykolwiek. Bóg zaplanował, że mamy dożyć w wieku co najmniej 70 lat. A co z wszystkimi ludźmi, których Bóg predestynował, abyś ich pozyskał dla Niego? Ciekawe głoszenie, tak? Bez egoistą umrzesz, a on jest umierający. To egoisto ty. Młody Bosworth powiedział: Pani Perry, czy pomodliłabyś się o mnie? Ona odrzekła: ja bym nie marnowała moich modlitw o kogoś, kto ma zamiar po prostu położyć się i umrzeć. Fred pomyślał: jeżeli położę się tutaj, to umrę. Jeśli powstanę, też nie, teraz nie zrobię nic gorszego. Więc powiedział pani Perry: jeżeli się pomodli o niego, on wstanie. Ona pomodliła się o niego, on wstał i został natychmiast uzdrowiony. Fred Bosworth nie mógł w żaden sposób wiedzieć, jaka długa i trudna, ale chwalebna droga jest przed nim. Nie wiedział, że Bóg chciał powołać go do zwiastowania Ewangelii, obdarzyć go powodzeniem i zabrać go do innych krajów świata. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego własne uzdrowienie było nasieniem, które zrodzi wiele owoców. W czasie, gdy został uzdrowiony, istniało nikłe biblijne nauczanie o nastawieniu Boga do choroby. Było jednak wiele tradycji teologicznych, które wyłączały uzdrowienie z ofiary przebłagania. Tu będzie się ten termin pojawiał. Ofiara przebłagania dla nich to właśnie był Jezus na krzyżu, tak? To jest, oni tak to rozumieli, ofiara przebłagania. Chrystus ukrzyżowany. Modlenie się o chorych słowami niszczącymi wiarę w tamtym czasie, jeżeli to jest twoją wolą, pozostawiało chorych w cierpieniach i bez żadnej nadziei. Kiedy Bóg powołał go do usługi w ciągu osobistego studiowania Starego i Nowego Testamentu, brat Bosworth otrzymał objawienie, że uzdrowienie jest zawarte w ofierze przebłagania i dlatego jest częścią Ewangelii. Kiedy odkrył tą prawdę, ślubował Bogu, że już nigdy nie będzie opierał swej wiary i nauki na przeżyciach ludzkich ani na nauce człowieka. Chciał opierać swoją wiarę tylko na tym, co Bóg powiedział w swoim słowie. Ślubował, że będzie modlił się o chorych tylko na tej podstawie. Jeżeli chory umrze, gdy pomodli się o niego, to przekroczy jego martwe ciało i będzie się modlił o następnego chorego. Owocem tego były setki tysięcy uzdrowionych. Setki tysięcy uzdrowionych ludzi. Setki tysięcy. I posłuchajcie, jak on umarł. W 1958 roku Fred Bosworth powrócił z całorocznej podróży misyjnej. On po 80 jeszcze podróżował. Głosił Ewangelię. W styczniu skończył 81 lat. Jego rodzina była zdumiona, kiedy zobaczyła, że położył się do swojego łóżka. Kiedy go zapytali, co czyni, wyjaśnił im, że Bóg pokazał mu, że skończył swój bieg. Jego usługa zakończyła się i nastał czas odejścia do domu. On powiedział: na pewno nie chcę zbijać tutaj bąków. Wszystkie jego dzieci przyjechały do domu po raz pierwszy od 16 lat i nastało wspaniałe, ostateczne zjednoczenie się. Mój ojciec, Bosworth, modlił się, prosząc Pana, aby mógł uwielbić Boga również w swojej śmierci. jak czynił to w swoim życiu, aby umarł bez żadnej choroby. Po około 3 tygodniach od czasu, gdy położył się na swoim łóżku, byliśmy wszyscy zebrani koło jego łoża, rozmawialiśmy, śmialiśmy się i śpiewaliśmy. Nagle tato spojrzał w górę, już więcej nie patrzył się na nas. Widział to, co było dla nas niewidzialne. Zaczął witać się z jakimiś ludźmi, obejmował tych ludzi. On został zachwycony. Od czasu do czasu, jakby wyrywał się z tego, rozglądał się i mówił: o, to jest tak cudowne i wspaniałe. Zachowywał się tak przez kilka godzin. W końcu z uśmiechem na swojej twarzy położył swoją głowę i zasnął. Zmienialiśmy się kolejno, czuwając przy nim. Moja żona Stella siedziała przy nim, gdy nagle uświadomiła sobie, że przestał oddychać. Nie było żadnych konwulsji, żadnego bólu, żadnego dźwięku, żadnego grzechotania śmierci. Psalmista opisał to właściwie. Bóg po prostu zabrał jego oddech i on jest w domu. O śmierci, gdzieś jest twoje żądło. O grobie, gdzieś jest twoje zwycięstwo. To jest świadectwo i ostateczne zwycięstwo brata Bosworta oraz Chrystusa, lekarza. Kilkadziesiąt lat służył, potem w taki sposób podejść do Boga. Widzicie, on jeszcze za życia już był tam. Jego duch był wzięty, zanim jeszcze po prostu ciało jeszcze żyło. Tak to wygląda, jak ja to rozumiem. Kilka godzin był w zachwyceniu pańskim. On już spotykał ludzi, których tu znał, którzy tam byli, witał się z nimi, przytulał, ściskał. On był już w tamtym wymiarze, a ciało jeszcze było tu. A potem ostatecznie po prostu poszedł i opuścił ciało. Cudowna śmierć, prawda? Daj nam, Boże, tak odchodzić po prostu w taki sposób. I wiecie, teraz chcę wam właśnie przeczytać takie... To jest właśnie, myślę, kluczowe. To rozumienie właśnie Izajasza 53. Zanim będę cytował z tego rozdziału, chciałbym oświadczyć, że hebrajskie słowa choli i makop zostały niewłaściwie przetłumaczone. Weź może Izajasz 53, to będzie zaraz, ja zobaczę, to jest werset. 4. Że hebrajskie słowa choli i makop zostały niewłaściwie przetłumaczone jako zgryzota i smutek. U nas jest dobrze, bo jest choroba i cierpienie lub ból to jest, tak? Jak tutaj jest? Lecz on nasze choroby, właśnie choroby, to jest to słowo choli i cierpienia makop. Makop to jest cierpienia albo bóle. Wszyscy, którzy poświęcili czas i przebadali oryginalny tekst, znaleźli to, co jest uznawane wszędzie. Te dwa słowa oznaczają kolejno choroby i boleści. W którymkolwiek innym miejscu w Starym Testamencie słowo choli jest tłumaczone jako choroba i niemoc. Słowo makop jest przekładane jako ból, boleść. Dlatego prorok mówi w tym 4 wersecie, z pewnością on wziął nasze choroby na siebie i boleści nasze nosił. Kieruje czytelnika do każdego standardowego komentarza po dalsze świadectwo do tego punktu. Lecz nie ma lepszego komentarza jak u Mateusza 8 rozdział 16-17 werset. Izajasz 53:4 nie może odnosić się do choroby duszy. Tak samo słowa tłumaczone jako choroba i boleść nie odnoszą się wcale do spraw duchowych, ale tylko do choroby ciała. Jest to udowodnione przez Mateusza 8:16-17. I on wyrzucał duchy swoim słowem i uzdrawiał wszystkich chorych, aby się mogło wypełnić, co zostało powiedziane przez Izajasza, proroka mówiącego. On sam wziął na siebie nasze słabości i poniósł nasze choroby. To jest inspirowany komentarz do tego 4 wersetu Izajasza 53. On jasno oświadcza, że prorok mówi tutaj o chorobach ciała. Dlatego więc słowo choroba, choli, musi być czytane dosłownie u Izajasza. Ten sam Duch Święty, który inspirował ten werset, cytuje go w Ewangelii Mateusza jako wyjaśnienie do uniwersalnego zastosowania przez Chrystusa jego mocy do uzdrowienia ciała. Każde inne zapatrywanie jest tym samym, co oskarżanie Ducha Świętego, że popełnił błąd w cytowaniu swojej własnej zapowiedzi. Zacytuję tutaj wykształconego tłumacza doktora Younga z jego przekładu Biblii. Werset trzeci, Izajasz 53:3. On był wzgardzony i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, to jest Makob. I zapoznany z chorobą, i to jest te choli słowo. Jako zakrywający swoją twarz przed nami, był wzgardzony tak, że uważaliśmy go za nic. Z pewnością nosił nasze choroby, choli, a nasze boleści, Makob, poniósł. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, ubity przez Boga i umęczony. A on został przekłuty za nasze przestępstwa, starty za nasze nieprawości. Kara pokoju naszego jest na nim, a w jego sinościach jest uzdrowienie dla nas. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy na swoją własną drogę zboczył, a Jahwe włożył nań karę za nas wszystkich. I upodobało się Jahwe zetrzeć go i nawiedzić chorobą, choli. Jego dusza została złożona na ofiarę za winy. On ujrzał nasienie i przedłużył dni swoich. Został policzony z przestępcami i niósł grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami. Doktor Isaac Lesser, wybitny tłumacz hebrajsko-angielskiej Biblii, tłumaczy te słowa następująco. On był wzgardzony, znów werset trzeci. On był wzgardzony i ludzie stronili od niego. Mąż boleści i zapoznany z chorobami. Lecz on sam niósł właśnie nasze choroby i nasze boleści znosił, a przez jego sinności zostało nam darowane uzdrowienie. Lecz upodobało się Panu, to jest werset 10, zgnieść go chorobą. Tłumaczenie Rotterdama mówi w 10 wersecie, on włożył na niego choroby. W 4 wersecie słowo nosił z hebrajskiego nasa oznacza podnieść, odnieść, przekazać lub przesunąć na pewną odległość. Jest to słowo lewitów i było stosowane w przypadku kozła ofiarnego, który niósł na sobie grzechy ludu. Kozioł poniesie nasa na sobie wszystkie nieprawości ludu do kraju niezamieszkałego, a on wypuści go wolno na pustynię. Więc Jezus zaniósł moje grzechy i choroby poza obóz na krzyż. Grzech i choroba odeszły ode mnie na Golgotę, natomiast zbawienie i zdrowie przeszło z Golgoty na mnie. Dalej, w tym 4 wersecie tego rozdziału odkupienia hebrajskie czasowniki dla niósł i poniósł, nasa i sabal, są te same, jakie są użyte w 11 i 12 wersecie dla zastępczego niesienia grzechów. On poniesie ich nieprawości i on niósł grzech wielu. Oba słowa świadczą o ciężkim brzemieniu i oznaczają aktualne zastępstwo i zupełne usunięcie tej niesionej rzeczy. Kiedy Jezus niósł nasze grzechy, nasze choroby i nasze boleści, on odniósł je precz, względnie zlikwidował je. Oba te słowa oznaczają zastępstwo, kogoś niosącego brzemię innego człowieka. Pozwólcie mi, że w tym punkcie zacytuję z znakomitego traktatu Jezus nasz uzdrowiciel, napisanego przez kaznodzieję Stevensa. On mówi, to proroctwo przedstawia uzdrowienie jako część składową zastępczej ofiary przebłagania. Zatem jakikolwiek jest sens tych dwóch hebrajskich słów, nasa i sabal, nieść i poniósł, ten sam sens musi być zastosowany w obu przypadkach, mianowicie w niesieniu grzechu i niesieniu choroby. Wypaczyć ten sens w jednym przypadku dałoby wolność do wypaczenia go i w drugim przypadku. I żaden znawca Ewangelii nie dyskutuje o tym, że sensem tych czasowników odnoszących się do grzechu nie tylko tutaj, w tym proroctwie, lecz gdziekolwiek indziej w Starym Testamencie jest nieść zastępczo i przebłagalnie. Dlatego te proroctwo daje ten sam zastępczy i przebłagalny charakter połączenia Chrystusa z chorobą, jaki jest wszędzie przypisany temu, że On wziął na siebie nasze grzechy. Zgodnie z tym jesteśmy przez Ducha zaliczeni do zbawiennego sensu tego, że Chrystus niósł nasze grzechy. Swobodnie, lecz wiernie, tłumaczy Mateusz 8,17, werset Izajasza 53,4. On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Ta pomoc, której Jezus udzielił we wszelkiego rodzaju chorobach ciała, jest przedstawiona w Ewangelii Mateusza jako wypełnienie się tego, co Izajasz prorokował o słudze Jahwe. Hebrajskie czasowniki w tym tekście, kiedy jest mowa o grzechu, mówią o ciężkim brzemieniu i poniesieniu winy za grzechy. Kogoś, to znaczy nieść grzech kogoś, aby za niego odpokutować. Lecz tutaj, gdzie obiektem zainteresowania nie są nasze grzechy, lecz nasze choroby i nasze boleści, sens orędownika pozostaje taki sam. To nie oznacza, że sługa Jahwe tylko wstąpił do społeczności z naszymi cierpieniami, lecz on wziął na siebie te cierpienia, które musieliśmy znosić i zasłużyliśmy na nie. I dlatego on nie tylko odniósł je precz, lecz również w swojej własnej osobie znosił je w tym celu, aby nas uwolnić od nich. Więc jeśli ktoś bierze na siebie cierpienia, które musiał nieść ktoś inny i nie czyni tego tylko razem z nim, lecz znosi je zamiast niego, nazywamy to zastępstwem. A zatem najlepsze rezultaty skrupulatnego wykładu tego pokazują, że niesienie i usunięcie choroby człowieka jest częścią składową dzieła odkupienia, klauzulą ofiary przebłagania, częścią nauki o ukrzyżowaniu Chrystusa. Jezus jest Zbawicielem ciała, jak również ducha. Oraz że On przychodzi, aby Jego błogosławieństwa spływały w wielkiej mierze tam, gdzie zostało znalezione przekleństwo. Przeczytam teraz wam taki fragmencik, który pokazuje, jak to działało u nich. Zacytuję teraz jeden z wielu setek przypadków chorób i dolegliwości, które zostały uzdrowione, kiedy cierpiący słuchali głoszenia na temat uzdrowienia zawartego w ofierze przebłagania. Ich uzdrowienie przyszło dzięki ich wierze przedtem, nim mieli możliwość zostać pomazani olejem. Pani Clara Rupert z Lima, Ohio, gdy była jeszcze małym 8-letnim dzieckiem, miała taki uporczywy, silny kaszel, że zerwała sobie mięsień na jednym oku. To spowodowało, że było całkowicie ślepe i martwe. W dalszych latach tak, że mogła pocierać swoim palcem po odkrytej gałce ocznej, a nie odczuwała żadnego bólu. Ona mówiła, że podczas wiecznych dni, kiedy jej wpadły do oka ziarenka piasku, nie sprawiały żadnego bólu. Ona słuchała kazania o ofierze przebłagania podczas naszej kampanii w Limie. W swoim sercu powiedziała sobie, jeżeli to jest prawdą, a jest, ponieważ Biblia tak mówi, to jestem tak samo pewna, że otrzymam wzrok do mojego ślepego oka dzisiaj wieczorem, kiedy pójdę do ołtarza, jak byłam pewna zbawienia, kiedy podeszłam do metodystycznego ołtarza kilka lat temu i zostałam zbawiona. Rozumując tak logicznie, podeszła do ołtarza i gdy modliliśmy się razem z innymi, ona poprosiła Boga, by ją uzdrowił. Zanim mieliśmy okazję, by ją namaścić, ona stała już na nogach i płakała. Odeszła do tyłu i objęła swoimi ramionami swojego ojca wokół szyi. Słuchacze dziwili się, dlaczego odeszła od ołtarza, skoro nie została namaszczona. Jej ojciec powiedział, co się dzieje, córko? Ona odpowiedziała, moje oko. On zapytał, ależ czy cię boli? Ona odrzekła, nie, ja widzę doskonale. Kilka miesięcy później, gdy mieliśmy w St. Paul, w Minnesocie, zgromadzenia ewangelizacyjne, spotkaliśmy tę kobietę i męża. On chodził tam do biblijnej szkoły, przygotowując się do pracy dla mistrza. Jej mąż chciał głosić Ewangelię o Chrystusie, który tak łaskawie uzdrowił jego żonę. Niemal codziennie podczas naszych kampanii są składane świadectwa przez tych, którzy zostali uzdrowieni, choć tylko siedzieli na swoich krzesłach i słuchali Ewangelii. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza 15:30-31, a zobaczymy rezultaty świadectwa złożonego przez jednego człowieka ogłaszające współczucie Pana. I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił. Taki się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. O jak dużo chwały dostałoby się Bogu oraz błogosławieństw temu światu, gdyby każdy kaznodzieja dzisiaj przedstawiał jasno obietnicę Biblii odnośnie uzdrowienia chorych. Jakim byłoby to błogosławieństwem, gdyby każdy, który został uzdrowiony, rozgłaszał publicznie współczucie Pana. W krótkim czasie tysiące tysięcy wszędzie, którzy są obecnie chorzy, otrzymaliby wiarę w Chrystusa ku uzdrowieniu. Zwróćcie uwagę, że w miejscach Pisma, cytowanych powyżej, słowa Jezusa rozchodziły się wszerz i wzdłuż, jako rezultat cudów, uzdrawiania i ludzie przychodzili do Niego ze wszystkich stron i szli za Nim piechotą z miasteczek i wielkie tłumy przychodziły do Niego. Tłumy, tłumy, tłumy. Wszędzie. Tak samo jest dzisiaj. Kiedy Jego nakaz, oznajmiajcie Jego dzieła między ludźmi, jest wypełniany, Jego współczucie jest rozgłaszane, te rzeczy zaczynają się dziać. Z chwilą, gdy jest to wiadome w jakimkolwiek mieście, że ten sam Jezus uzdrawia dzisiaj chorych, ludzie przychodzą ze wszystkich stron. Nigdy nie widziałem, żeby coś innego tak przełamywało wszystkie bariery i sprowadzało ludzi ze wszystkich stron, jak czyni to manifestacja Pańskiego współczucia w uzdrawianiu chorych. Przekonaliśmy się w naszych kampaniach ewangelizacyjnych, że kiedy tylko publiczność stwierdziła, co czyni ten sam Jezus, to przychodzili ze wszystkich stron. Przychodzą z ruchu metodystów, z ruchu baptystów, z katolików, z chrześcijańskich naukowców, z ruchu unitarian, spośród spirytystów, spośród Żydów, spośród biednych ludzi, spośród bogatych ludzi, ze wszystkich stron. Tłumy ludzi słuchają Ewangelii i oddają swoje życia Bogu. Oni by w ogóle nie uczęszczali na te nabożeństwa, gdyby się tam nie działy cuda uzdrowienia, by objawić Jego współczucie. Jeżeli Chrystus i Jego apostołowie nie mogli przyciągnąć tłumów bez cudów, czy On oczekuje czegoś innego od nas? Głosiłem już 13 lat, zanim Pan poprowadził mnie, abym głosił tą część Ewangelii w bardziej śmiały i publiczny sposób. Zamiast tego, żeby usługa uzdrawiania odrywała uwagę od ważniejszej sprawy, zbawienia duszy, widzieliśmy więcej szczęśliwych nawróceń w ciągu jednego tygodnia, niż widzieliśmy ich kiedykolwiek przedtem w ciągu całego roku pracy ewangelizacyjnej. Z chwilą, gdy nasze nabożeństwa ewangelizacyjne zaczęły przebiegać w ten sposób, setki ludzi wychodziły każdego wieczora do przodu, aby oddać swoje serca i życia Bogu. Całe miasta zaczęły mówić o Jezusie. Inni ewangeliści, którzy odwiedzili nasze kampanie ewangelizacyjne, udowadniają obecnie, że to jest prawdą i w ich własnych nabożeństwach. Nasze ostatnie nabożeństwa ewangelizacyjne poprzedzające napisanie tej książki urządzaliśmy w Ottawie w Kanadzie. W ciągu 7 tygodni tych nabożeństw 6 tysięcy ludzi przyszło po uzdrowienie, a około 12 tysięcy po zbawienie. Wątpię, czy pragnących zbawienia przyszłoby więcej jak 1000, gdyby nie działy się cuda uzdrowienia, które manifestowały współczucie Pana. Całe miasto i kraj był poruszony jak nigdy przedtem w jego historii. Największe tłumy, jakie kiedykolwiek zgromadziły się pod jednym dachem na religijnych zgromadzeniach w tej stolicy Kanady, napełniły to nowo wybudowane audytorium o wartości $1 000 000. Jest to największy budynek w tym mieście. Na jednym nabożeństwie bywało co najmniej 10 tysięcy słuchaczy. Zanim odjechałem z tego miasta, otrzymałem wiele setek napisanych świadectw. Ci, którzy zostali uzdrowieni z niemal każdej choroby i dolegliwości, świadczyli o tym, co Bóg uczynił. Niech będzie Bogu wszelka chwała za to. Jeden baptystyczny ewangelista, który wśród innych ewangelistów potwierdził to obecnie jako prawdziwe, napisał w jednej z 10 broszur, które on publikował na ten temat, że uzdrawianie jest największym ewangelizacyjnym czynnikiem, jaki Pan użył kiedykolwiek. On powiedział, że nie powróciłby do współczesnego, ogólnie praktykowanego sposobu za wszystkie pieniądze w Ameryce. Wiecie, jest kwestia teraz głodu naszego. To jest kwestia, co my robimy z takimi świadectwami. Moje zdanie jest takie, że powinniśmy być gorliwi w szukaniu tego. W szukaniu Boga. W modlitwach, w postach. A Biblia mówi, że On na pragnących wylewa. To jest jeden też z kluczy. Tam, gdzie Bóg się poruszał, że było pragnienie, że był głód za Bogiem, za tymi rzeczami. Absolutnie nie chcę, żeby ktoś się poczuł winny, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, że coś jest brak. Coś nie gra. Myślę, że to jest tak, że oczywiście my pierwsi mamy dawać przykład i chcemy to czynić. Ale chcę wam powiedzieć, że to zależy też od zaangażowania naszego jako wspólnoty. Żebyśmy mieli jedność w pewnych rzeczach, w pewnych sprawach, żebyśmy mieli gdzieś te jedno serce, tak jak mówi, żeby jedno serce było u nas. I to nie jest tak, oczywiście ja wiem, że mamy życie, mamy obowiązki swoje i różnie tak jest. Ja tak samo mam i każdy z nas tak ma. Ale to jest właśnie kwestia, kochani, tego, jak my spędzamy czas. Jak my żyjemy na co dzień. Co nam w duszy gra. Jakie pragnienia nam latają po sercu. To jest to wszystko. Wiecie, John Bevere kiedyś opowiadał, że jego żona Liza kiedyś się tak właśnie modliła, że Panie, uczyń mnie głodną. I Pan jej powiedział nie. To nie jest moja rola. Mówi, ty uczyń się głodną. To nie jest tak, że po prostu ty sobie żyjesz tak, jak chcesz i Panie, uczyń mnie głodną. Ciebie bardziej. Ja, wiecie, to, czego ja doświadczam, to głód się rodzi z tego, kiedy zaczynasz szukać Boga. Kiedy zaczynasz oddzielać się od rzeczy, które cię od Niego odciągają. Bo to jest tak, że jeśli jesteśmy, wiecie, wykarmieni, tak powiem, rzeczami tego świata, nie odczuwamy głodu za Bogiem. Ja wiem to po sobie, no kochani. Jak se super fantastyczny jakiś film obejrzę, to w ogóle po tym filmie nie mam pragnienia się pomodlić. No jakoś mnie tak nie ciągnie. Ale jak sobie czy czegoś posłucham, czy pomodlę, poczytam słowo, czy jakiś świadectw, to sprawia, że jeszcze bardziej chcę Boga. Że chcę więcej. Chcę się modlić. Tego typu świadectwa, tak? One rozpalają głód. Widzę, jest więcej. Po prostu, Boże, chcę więcej, tak? Wtedy powstaje pragnienie. Chcę z innymi się spotykać. Chcę spotykać się z tymi, którzy też to mają. Chcę się z nimi modlić. Chcę wspólnie doświadczać Boga. Może nie w taki jeszcze sposób. Ale za każdym razem, kiedy my się spotykamy na modlitwie, I mamy te serca takie pragnące i powiem wam, za każdym razem doświadczamy Boga, Ducha Świętego. To jeszcze może nie jest ta miara, tak, o której tu czytamy, ale Bóg chce nas prowadzić do tej miary. Ale musimy od czegoś zacząć. To nie będzie tak, że wiecie, następnego dnia przyjdziemy i zostaniemy zaskoczeni chwałą. To, tak się nie dokonują przebudzenia. Ja nie słyszałem o takim przebudzeniu. Nie słyszałem. Czytałem wiele historii, ale wszędzie tam, gdzie to się działo, Bóg odpowiadał na wołanie, na głód. Byli ludzie, którzy go chcieli więcej. Byli ludzie, którzy pragnęli, którzy byli w stanie gdzieś ten czas znaleźć na szukanie jego oblicza. Bo widzicie te rzeczy, których my tu czytamy, wyobraźcie sobie, że my je znajdujemy jako społeczność. Czy to nie jest warte każdej ceny? To jest pytanie. Co bylibyście w stanie poświęcić, gdyby Bóg wam powiedział, obiecuję wam 100%, że jeśli pójdziecie za mną, oddacie mi całe swoje życie, oddacie mi swoje posłuszeństwo, to ja wam to dam. Dam wam tego typu moc, tego typu poruszenie Boże. Czy to jest warte stracić wszystko? Nie wiem, nie widzę po was, czy jest, czy nie jest. Jak wy to myślicie? To jest coś, że musimy zacząć od małych rzeczy jakichś. Od małych decyzji. Od małych decyzji. Może częściej teraz wyłączysz telewizor, żeby po prostu się trochę pomodlić, tak? Może w środę kiedy po prostu przyjdziesz też, żeby się spotkać, pomodlić. Wiecie, to jest tak, że my nie mamy jakichś tam wszystkich pomysłów, ale ja wiem jedno. Duch Święty chce nas w te rzeczy wprowadzić. On zna drogę. Ona może być dla każdego gdzieś troszkę inna. Dla każdej społeczności. Ale chce Duch Święty nas wprowadzać w pełnię tego, co Chrystus dla nas uczynił. Żebyśmy my się tym mogli radować, ale mało tego, żebyśmy czynili rzeczy, które On czynił. Te same dzieła, które Jezus czynił. To jest wolą Boga dla każdego z nas. Żebyśmy my kopiowali służbę Jezusa. Każdy z nas może wypędzać demony, może kłaść ręce na chorych w szkole, w pracy, gdzie jesteś. I możemy widzieć te rzeczy i Bóg tego pragnie. I wtedy, co się dzieje, to co ten człowiek powiedział, co się dzieje wtedy? Wszyscy zaczynają o tym mówić. Wszyscy zaczynają mówić o Jezusie. Ty słyszałeś, co tam się działo? Ty słyszałeś, co tam się dzieje? Chodź, pójdziemy zobaczyć. Ktoś w rodzinie ma chorego, on się, słuchajcie, tak jak on powiedział, to nie ma znaczenia, tam wszyscy, nawet spirytyści przychodzą, rozumiesz? Jak ktoś ma w rodzinie chorego, to po prostu on go weźmie i przyjmie, bo słyszy, że jest nadzieja. Że jest nadzieja. Także wiecie, to jest taka prośba moja, powiem szczerze, ja się przyznam, ja przez długi czas też, ja chcę was przeprosić, ja też gdzieś człowiek nie miał takiej gorliwości. I to jest przykre, jak my jako liderzy też to tracimy, tak? To jest tragedia. Ale prosimy was, obudzajmy się teraz. Zachęcajmy się do tego. Szukajmy tego wspólnie. Bóg pragnie poruszyć się potężnie. Nawet myśmy mieli słowa prorocze, tak? Których Bóg nam obiecywał tego typu rzeczy. Ale to też nie jest tak, że Bóg mówi, my nic nie robimy, siedzimy i się dzieje. Jest współdziałanie z Bogiem. Współdziałanie. Jeśli przychodzi proroctwo, to to proroctwo powinno sprawić, że my, Panie, pragniemy teraz wypełnienia. Dlatego teraz chcemy Cię szukać. Jeszcze gorliwiej niż wcześniej. Chcemy współpracy, aby to wszystko, co nam powiedziałeś przez słowa prorocze, wypełniło się pośród nas i zamanifestowało. Bóg bardzo nas kocha. Bóg ma ogromne miłosierdzie. Powiem wam, że chyba nikt z nas nie jest zadowolony poziomem mocy Bożej, prawda, pośród nas. Pewne rzeczy, widzicie, nie dzieją się. Robimy, co możemy, modlimy się. Nie dzieją się, nie rozumiemy, ale powiem jedno, tak jak ty, Ania, też fajnie mówiłaś, jak Bill Johnson mówi, nie chcemy w takich sytuacjach budować teologii, która będzie to usprawiedliwiać. Wiecie, Bill Johnson mówi, często tak jest, że kiedy była gdzieś modlitwa, ktoś nie został uzdrowiony, ludzie są w stanie zbudować sobie teologię, może Bóg już nie chce. Może to się skończyło. Może... Nie. Nie. Nic się nie skończyło. Nic się nie skończyło. Krzyż Chrystusa dalej działa. Zaprawdę On nasze choroby poniósł. Nasze boleści zabrał, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. To się zaprawdę stało. To się stało. To jest prawda. To nie ma znaczenia nasze doświadczenie dzisiaj. Nie ma znaczenia to. To jest prawda. I na tej prawdzie będziemy stać i szukać Boga, aż to ujrzymy. I powiem wam, z Czarkiem rozmawiam. Był na konferencji z synem tego Davida Hogana. I wiecie, on mówi, że jego tata, ten David Hogan, który niesamowicie też jest teraz używany przez Boga, on 4,5 roku szukał Boga, zanim to się zaczęło dziać w jego życiu. 4,5 roku. Posty, modlitwy, głębokie studium słowa. 4,5 roku szukał. Że często to jest tak, rozumiecie, że jest jakaś cena, jest coś gdzieś trzeba po prostu jakieś objawienie takie złapać od Boga, tak? I kiedy Bóg to daje, zaczyna płynąć. John Wimber, rok czasu. Rok czasu Bóg mu powiedział, masz głosić o uzdrowienie, sobie wyobraźcie, przez rok czasu, codziennie co tydzień kazanie o uzdrowieniu. Co tydzień mówił, żeby wyszli ludzie do przodu, modlił się o chorych, nikt nie został uzdrowiony przez rok czasu. Pół kościoła odeszło. To jest jego przeżycie. I potem pierwsze świadectwo było takie, że mówi, ktoś zadzwonił, mówi, John, moja żona jest bardzo chora, proszę cię, przyjedź. On przyjechał, ona w jakiejś tam gorączce ogromnej leży, on się modli, on już miał taką niewiarę, że się pomodlił i natychmiast zaczął mężowi wyjaśniać, dlaczego ona może nie być uzdrowiona. Natychmiast. No po roku to jaką wiarę byś miał? Jak się modlisz, nie wiem, setki razy, tak, w ciągu roku i nikt nie został uzdrowiony, to skąd masz mieć wiarę, że w końcu będzie to? No, ale był posłuszny, bo Bóg powiedział, masz to robić. I on zaczął wyjaśniać mężowi, a mąż zaczyna się uśmiechać. I mówi, John, zobacz, on się odwraca, ona wstaje w jednej chwili. I to było pierwsze uzdrowienie. I on mówi, wtedy wracałem samochodem z tej usługi. I mówi, otrzymałem otwartą wizję od Boga. Otwarta to znaczy widzisz tak jak teraz, nagle i jesteś w wizji. Mówi, musiałem zjechać na bok. I mówi, widziałem niebo jak plaster miodu. I mówi, miód kapał na ludzi. I Bóg powiedział, to jest moje miłosierdzie. I mówi, od tego momentu pamiętaj, nigdy więcej nie błagaj mnie o uzdrowienie. Mówi, bo nie masz pojęcia, jak bardzo chcę uzdrawiać. Mówi, nigdy więcej nie błagaj mnie. To jest moje miłosierdzie. I powiem wam, z jego służby to samo, setki tysięcy uzdrowionych, ale to mało. Randy Clark, on jest z jego służby. To, co po prostu, to jaka fala potem poszła po tym jednym człowieku, który szukał i znalazł, to jak ja słuchałem ostatnio właśnie Randy Clarka, ten na poddaszu i znowu Randy Clark, przez niego Madawa, przez niego ten, co tam muzułmanów nawraca, przez niego Heidi Baker, a to wszystko tak naprawdę wywodzi się od Johna Wimbera. Bo Randy Clark, on opowiada, że mieli podobnie jak u nas, no niewiele się działo, ale chciał. I ktoś mówi, zadzwoń do Johna Wimbera. I on zadzwonił. Mówi, przyjedziesz? Mówi, nie przyjadę, nie mogę, ale przyślę ci swój zespół. I Randy Clark mówi, to zmieniło wszystko. Jedna wizyta tych ludzi, jego zespołu, zmieniła cały Kościół na zawsze. Jedna wizyta. Mówi, to była taka manifestacja darów ducha, mocy uzdrowienia, że po prostu oni wyjechali, a myśmy już złapali te rzeczy. Także to jest coś, że po prostu trzeba to znaleźć. Chyba, że nam ktoś przywiezie. Jak nam Bóg da, niech nam ktoś przywiezie. Ja bym wolał, żeby nam ktoś przywiózł. Ale na razie nie znam takich chętnych, tak, żeby do nas przyjechali. Ale to jest warte wszystkiego, powiem wam. To jest warte wszystkiego. I chrześcijaństwo, wiecie, bez manifestacji tej mocy nigdy nie będzie tak, jakie powinno być. Nigdy. To jest zawsze ten element brakujący i wtedy my kombinujemy. No to jeśli tego nie mamy, to co zrobić, żeby zadziałało bez tego? I próbujemy. I działa nieraz, ale to nigdy nie są te rezultaty, które gdyby to zadziałało tak, jak Jezus tego pragnie. Tak? Ewangelia jest taka sama ciągle, Duch Święty jest taki sam, Jezus jest taki sam. Nic się nie zmieniło. Dzieje apostolskie się nie zakończyły, nic się nie zmieniło. Jeśli coś u nas nie gra, to chcę wam powiedzieć, coś po naszej stronie jest nie tak. Nie po Bożej. Nie po Bożej. coś tu po prostu, coś nie gra. I teraz jest takie pytanie, Boże, co nie gra? I myślę, że to jest też, proszę was o taką modlitwę, was wszystkich, żebyśmy się modlili też w taki sposób. Boże, pokaż nam, co nie gra. Módlcie się o nas jako liderów. Boże, pokaż im. Prowadź ich, tak? Ja chcę tego, rozumiecie? Ja chcę, żeby tak Bóg do nas mówił, że mówi do wielu ludzi. Nie, że ktoś jeden staje i coś mówi, ale żeby było potwierdzenie, że Bóg mówi. I mówi, a ja miałam sen, że to samo coś miałam, a ja miałam to, a ja miałam słowo jakieś, a ja to samo. Chcemy, żeby Pana sprowadził razem do tych rzeczy, żebyśmy mieli w tym jedność. Bóg bardzo chce się poruszać. Bardzo chce uzdrawiać chorych. Bardzo. Jezus jest wypełniony współczuciem. Tu jest cały rozdział, kiedy on pisze, wiecie, jedna z największych rzeczy, która uruchamiała Jezusa, to było jego współczucie. On był poruszony współczuciem dla cierpiących, chorych ludzi. Poruszony. On się nie musiał zmuszać, żeby im służyć. On to czynił z radością. Oczywiście to nie jest tak, że my tego nie mamy praktykować, bo my już możemy to robić, każdy z nas. Możemy to robić, kłaść ręce, modlić się. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ale w tym samym momencie modlimy się więcej, tak? Boże, więcej. Ja tak jakby ciągle mam, wiecie, takie wrażenie, że my nawet jeszcze nie rozpoczęliśmy. Jako Kościół, takiej naszej misji, działalności w tym mieście. Ja tak się, mam takie wrażenie. Dlatego, że właśnie to, jak to ma wyglądać, to ma to tak wyglądać, tak? Że my tam na zewnątrz, powiedzmy, są grupki, idziemy sobie w grupkach po 3-4 osoby, idziemy i służymy tym ludziom z mocą. I myślę, że wiecie, jedna z rzeczy, która też uruchamia to, jest nasze dziękczynienie. Dlatego, że dziękczynieniem jest wyrażenie naszej wiary. Ja chcę każdego dnia już dziękować za to, co Jezus dla mnie zrobił. Nie ma znaczenia, że coś z tego jeszcze nie widzę, to nie ma znaczenia. On i tak to zrobił dla mnie. Więc ja chcę mu być wdzięczny za to. Mamy nie ustawać w dziękczynieniu, mówi Paweł do Kolosa. Tak jak przyjęliście Chrystusa, a jak oni przyjęli? No to oni tak właśnie przyjęli, że on wszędzie im wymalowywał ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego. I mówi, tak jak go przyjęliście, tak trwajcie nieustannie w dziękczynieniu. Czyli to jest codzienne, ciągłe dziękowanie za wszystko, co Chrystus uczynił dla mnie na Golgocie. Mam nadzieję, że nikt się winny nie czuje, co? Nie, nie? To dobrze. Bo to nie o to w ogóle chodzi. Panie Jezu, dziękujemy Ci, Królu. Ty po prostu nie znamy Ciebie tak, jakbyśmy sobie pragnęli jeszcze chyba tego. Ale tak bardzo chcemy, żebyś był pośród nas taki. Jesteś tak atrakcyjny, Jezu, kiedy się objawiasz, Panie. Nie chcemy, Jezu, abyś był oddzielony od Twojej mocy, ale chcemy Cię znać całego, jaki jesteś. A Ty jesteś wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. Nic nie zmieniło się. Nic się nie zmieniło. Uzdrawiałeś wszystkich, którzy przychodzili, których przynoszono. Wiemy, że dzisiaj jesteś ten sam. Panie, dziękujemy Ci za tą właśnie moc Twojej ofiary, że widzimy, że Ty to uczyniłeś już dla świata. Dla każdego z nas, Jezu, dziękuję Ci, że wziąłeś nasze choroby. Nasze choroby. Dziękujemy Ci za to, Królu, że już je poniosłeś zastępczo. Zabrałeś je od nas i miałeś je na sobie. I zaniosłeś je na krzyż. A Twoje rany nas uleczyły. Jezu, bardzo Ci dziękuję za to. Królu, dziękuję Ci. Duchu Święty, proszę, abyś Ty poświadczał to pośród nas. Ja dziękuję Ci, że każdy z nas może być uzdrowiony z wszystkiego. Każdy z wszystkiego. Panie, to się działo w Izraelu. Wiele razy. Wiele razy uzdrawiałeś Izrael z wszystkiego. I nie było chorych pośród nich. A Ojcze, mamy lepsze przymierze dzisiaj. Ja dziękuję, że mamy lepsze przymierze. Że Ty nie chcesz, by Twój lud chorował, żeby Twój lud umierał na choroby. Bo dałeś nam wspaniałe zbawienie przez swego Syna. I dziękujemy Ci. I posłałeś nam Ducha Świętego pełnego mocy, aby On poświadczał te zbawienie, Panie. My dziękujemy Ci za to. I Panie, my nie tylko chcemy tego dla siebie, Panie, my też chcemy, by każdy pośród nas był uzdrowiony, ale my pragniemy później nieść to temu światu. My chcemy to zanieść, Boże. Pełną Ewangelię. Pełną Ewangelię o Chrystusie, który przebacza grzechy i który uzdrawia wszelką chorobę i niemoc. Panie, my chcemy takiej Ewangelii. Chcemy takiej Ewangelii, Boże. My chcemy, by ten kraj, Panie, był potrząśnięty pełną Ewangelią Twoją, Boże. My chcemy, by miasta w Polsce były poruszone, Panie, poruszone objawieniem Syna Bożego, który ma moc ponad każdą chorobę i niemoc, Panie. My chcemy to widzieć, jak dzieła diabła, jego warownie będą burzone, Boże, jak demony będą wypędzane, Panie. My chcemy widzieć, jak ludzie będą wychodzić ze szpitali psychiatrycznych, Boże, Panie, i wracać do domu wolnymi. My chcemy to widzieć, Jezu, bo zapłaciłeś cenę, bo Ty byłeś na krzyżu, aby świat był uwolniony od mocy diabła, aby przyszło życie, aby przyszło Królestwo Boże do każdego. Panie, my dziękujemy Ci za to, Boże, za moc Ewangelii, za moc Twojej ofiary, za moc krwi świętej Twojej, Panie. My dziękujemy Ci, Boże, i dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego posłałeś, aby dał nam moc, by być Twoimi świadkami. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci. I Panie, też proszę, mam te pytanie. Panie, co jest nie tak? Proszę Cię o to. Tak, Panie, bez winy jakiejś, Panie. Ty nie chcesz przyjść z oskarżeniem, ale chcesz nas przyciągnąć do siebie. Chcesz nas pociągnąć bliżej swego serca. Tego Królu, ja proszę Cię o to. Panie, jeśli coś gdzieś w naszym stylu życia nie gra, pociągnij nas, byśmy stali się uczniami, przynieśli obfity owoc. Jezu, proszę, bo Ty jesteś warty tego, by dla Ciebie wszystko stracić, zostawić i pójść za Tobą, by stracić dla Ciebie i dla Twojej Ewangelii wszystko. Jesteś warty tego. Jezu, jesteś warty, Baranku Boży. Wczoraj, dziś, ten sam. Na wieki. Dziękujemy Ci. Chwała Ci, Jezu. Amen.